Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś wydarzenie numer jeden, zaprzysiężenie nowego prezydenta, ale zanim o tej nowej prezydenturze porozmawiamy, to najpierw o te podsumowania chciałam zapytać. Jak pojawiają się komentarze związane z prezydenturą Bronisława Komorowskiego, to najczęściej określenia padają mało aktywna, przewidywalna. Rzeczywiście taka była ta prezydentura?
Znaczy... Dosyć trudno się tego odnieść. Znaczy pytanie, czy przewidywalność to jest zarzut? Wydaje się, że raczej...
Można obrócić to też w atut.
W przypadku polityki chyba nawet przewidywalność jest pewnym atutem, prawda? Ale tak naprawdę chodzi o konkretne działania. I to jakby one powinny być oceniane, no bo to jest jakaś taka skala... Co to znaczy, byłoby nieprzewidywalne, jakby prezydent nagle zaczął jakieś absurdalne pomysły wnosić do laski marszałkowskiej. No. Natomiast pamiętajmy, że prezydentura Bronisława Komorowskiego to była prezydentura z rządem wywodzącym się z tego samego ugrupowania politycznego. To automatycznie powoduje, że z reguły jest mniej zgrzytów, mniej fajerwerków, mniej tak zwanej aktywności, tak? No bo część aktywności legislacyjnej jest podejmowana na poziomie klubu parlamentarnego, na poziomie rządu.
No i z tego też względu ta polityka zagraniczna w dużej mierze prowadzona była właśnie przez rząd, mniej przez prezydenta.
No ale też taki mamy ustrój, taki mamy system polityczny. Konstytucja tutaj jednoznacznie mówi, prezydent w polityce zagranicznej ma rolę współuczestniczącą z rządem. To nie on jest kreatorem polityki zagranicznej, to nie on wyznacza priorytety, to wszystko jest zadanie rządu. Ta niewielka tak zwana aktywność wynika też z tego, że takimi, a nie innymi rzeczami w Polsce prezydent się powinien zajmować. Często, to było na przykład doskonale widać w przypadku prezydentury Lecha Kaczyńskiego, prawda, że tam ta jego aktywność w dużej mierze sprowadzała się do zgrzytów z rządem. Tak? To znaczy mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdzie prezydent uważał, że powinien mieć więcej do powiedzenia, rząd uważał, że to on tutaj decyduje, a prezydent w zasadzie tylko powinien ewentualnie doradzić, natomiast nie ma żadnej mocy decyzji.
Ale przy tych podsumowaniach też pojawiały się takie komentarze, że to będzie taka prezydentura, która szybko zostanie zapomniana, bo w zasadzie nic ważnego się nie wydarzyło. Prezydent skupiał się na tych podsumowaniach związanych z 25-leciem Wolnej Polski, więc czy rzeczywiście ona tak szybko będzie miała prawo być zapomniana?
No zobaczymy za kilka lat. Myślę, że jak za jakiś czas opadnie kurz bieżących emocji politycznych, to też będzie można tą prezydenturę spojrzeć z dystansem. Nie było tutaj zbyt dużo jakichś takich kontrowersyjnych decyzji. Czy będzie zapomniana? No, znowu, większość prezydentur w Polsce to są takie prezydentury, które nawet jeżeli tam się coś wydarzy wielkiego podczas tej prezydentury, to najczęściej to się dzieje obok tej prezydentury, a nie dzięki tej prezydenturze. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli same takie prezydentury, których nie będziemy pamiętali, dlatego że się coś wielkiego wydarzyło. Bo coś wielkiego to często, to nie zawsze są dobre rzeczy. To może być wojna, konflikt, to może być jakiś poważny kryzys gospodarczy, społeczny. Więc taki spokój często jest lepszy.
No silna prezydentura to nie u nas.
Znaczy ustrój polityczny Polski wskazuje, może niejednoznacznie, bo miejscami ta rola prezydenta jest taka w takiej trochę szarej strefie, ale Polska to jest system parlamentarno-gabinetowy, a nie system prezydencki.
No to jak to się ma do tych zapowiedzi nowej prezydentury Andrzeja Dudy, który zapowiada, że to będzie aktywna prezydentura, to będzie korekta polityki zagranicznej i te zapowiedzi rzeczywiście są takie, które gdzieś tam wskazują na to, że ma być bardziej aktywnie. Pytanie, na ile się da?
Znaczy, aktywność może się przejawiać na przykład na tym polu, że prezydent będzie składał dużą liczbę inicjatyw ustawodawczych. Ale jeżeli nie będzie miał wsparcia w parlamencie, jeżeli nie będzie opierał się na większości parlamentarnej, no to składanie tych inicjatyw ustawodawczych będzie wyłącznie stratą czasu. No, więc,
składanie dla samego składania trochę.
Dokładnie, prawda? Więc zobaczymy, jeżeli faktycznie tak się wydarzenia potoczą, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, czy współrządziło po wyborach na jesieni, no to zobaczymy, gdzie faktycznie zostanie położony ciężar legislacyjny. Tak? Czy rząd będzie się opierał na ustawach wychodzących bezpośrednio od niego, czy też będzie czekał, aż prezydent będzie generował jakieś tam ustawy. Też pamiętajmy, że prezydent ma ograniczoną liczbę narzędzi do tworzenia prawa, czy projektów prawa, prawda? On ma, co prawda, dysponuje kancelarią, ale to nie jest jakiś taki gigantyczny twór. Tutaj rząd jest o wiele lepiej zaopatrzony do tego typu działań. Konstytucja zakłada, że to rząd przede wszystkim te ustawy ma i pomysły ustawodawcze generować. Co do polityki zagranicznej, to no, tak jak wspomniałem, nie da się. Prezydent nie jest w stanie sam zmienić polityki zagranicznej. On musi współdziałać z rządem. Jeżeli będzie dochodziło do zgrzytów pomiędzy rządem a prezydentem w obszarze polityki zagranicznej, to wszyscy będziemy na tym tracili.
Dlatego też trudno wierzyć w jakąkolwiek rewolucję, bo zapowiedzi zapowiedziami, ale no, tak jak sam pan powiedział, ustrój mamy taki, a nie inny, dlatego te rewolucyjne zapowiedzi, czy to nie są tylko zapowiedzi?
Znaczy, jak się wczytamy w to, co mówi Andrzej Duda, zwłaszcza teraz, bo na etapie kampanii wyborczej...
No to wiadomo, kampania rządzi się swoimi prawami.
Tak, nieco bardziej mgliste, ale teraz prezydent mówi, że jeżeli nie złoży projektu ustawy, na przykład cofającej zmiany w wieku emerytalnym, to się poda do dymisji, jeżeli w ciągu roku nie złoży. No to złożyć projekt ustawy, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Jak się ma do tego uprawnienie, trzeba napisać parę kartek, podpisać się, zaadresować to odpowiednio i wysłać. I to jest projekt ustawy złożony, obietnica spełniona, prawda? Tyle tylko, że obietnice, projekt jeszcze nie zmienia rzeczywistości, prawda? Dopiero musi się pojawić jakaś rzeczywista zmiana w prawie i wtedy ta rzeczywistość powoli gdzieś tam zaczyna się zmieniać.
Zobaczymy, jaka będzie ta prezydentura, ale ja jeszcze chciałam zapytać o tą ponadpartyjność. Czy mamy szansę na ponadpartyjnego prezydenta i czy Bronisław Komorowski też takim był? Bo oczekiwania jedno, ale z drugiej strony no, gdzieś tam każdy z prezydentów jest związany z określonym środowiskiem politycznym, więc czy w ogóle takie oczekiwania są realne, czy to są tylko mgliste oczekiwania?
Znaczy to zależy, jakbyśmy to nasze oczekiwanie ponadpartyjności definiowali. Co to ma oznaczać? No, to jak pani zresztą słusznie zauważyła, prezydent zawsze wywodzi się z jakiegoś obozu politycznego. Przynajmniej w Polsce dotychczas zawsze się prezydent z jakiegoś obozu wywodził i w przypadku Andrzeja Dudy jest dokładnie tak samo. Ale pozycja prezydenta, jego odseparowanie od parlamentu, od władz partyjnych, tak, on formalnie przestaje być podległym komukolwiek, ma szereg uprawnień, reprezentuje państwo, to powoduje, że wytwarza się taki swoisty rodzaj samodzielności. Jeżeli popatrzymy na Bronisława Komorowskiego, to tam wielokrotnie były, zresztą na poprzednich prezydentów również, wielokrotnie były manifestowane takie gesty niezależności wobec rządu. I ja myślę, że w przypadku Andrzeja Dudy będzie podobnie. Tak? To znaczy, to nie, on prawdopodobnie nie będzie prezydentem takim w 100% gdzieś tam podległym partii, ale jak duży będzie ten poziom niezależności, czy to będzie zgodna współpraca, czy tam będzie dochodziło, czy, oczywiście przy założeniu, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło po wyborach, no to... To zobaczymy, to będzie od niego zależało, prawda? Czy on będzie podejmował próbę budowy jakiegoś własnego obozu politycznego, czy też po prostu zostanie to tak, jak jest teraz.
No, na pewno będzie to czas do wyborów i po wyborach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż tak. Też nie będzie miarodajny za bardzo ten czas do wyborów, bowiem kampania wyborcza też sprawi, że być może prezydent będzie się włączał w kampanię.
Dwa miesiące z kawałkiem, z czego to jeszcze ponad połowa to czas wakacyjny, więc to teraz już trwa kampania wyborcza do parlamentu i również działania, które będzie prowadził nowy prezydent, również będą elementem tej kampanii. To jest oczywiste, niezależnie kto by tym prezydentem był, to by tak było.
To jeżeli chodzi o właśnie kampanię przed wyborami parlamentarnymi, poszczególne partie także w regionie listy swoje przedstawiają. No, najwięcej chyba zamieszania jest wokół listy Platformy Obywatelskiej, bo lista regionalna już została stworzona. Nie wiadomo, czy tak rzeczywiście będzie wyglądała w trakcie wyborów. No, na razie wiele na to wskazuje, chociaż rzeczywiście zaskakujące jest to, że przedstawiciel Opola tak niskie miejsce na liście dostał. 9, zdaje się, Krzysztof Kawałko.
Wydaje się, że to, co się dzieje z listami Platformy dosyć dobrze w Opolu, czy na Opolszczyźnie, dosyć dobrze ilustruje w ogóle problem obecny tej partii.
Spokojnie na pewno wokół list nie jest.
Nie jest. No, widać, że decyzja, czy proces decyzyjny, proces tworzenia tych list, no ewidentnie jest taki, nie jakbyśmy sobie mogli wyobrażać, myśląc o partii politycznej. Tak? Jeżeli ktoś z nas by się postawił w roli takiego członka, na przykład organizacji miejskiej w Opolu i później się dowiaduje, że ktoś tam jest wystawiony na miejscu przewidzianym dla Opola, na miejscu piątym, jakaś osoba, z którą ta organizacja w ogóle nie współpracowała, nikt się ich nie zapytał o zdanie, prawda, nie skonsultował, to widać, że ta organizacja nie do końca działa tak, jak powinna, prawda. jednak wydaje się, że te kandydatury powinny być w większym stopniu uzgodnione z szeregowymi członkami partii, a nie być tylko podejmowane na jakimś tam stosunkowo wąskim gronie na szczeblu regionalnym. I efekty są takie, jakie są. Prawda? Tutaj trzeba powiedzieć, że wygląda na to, że szefostwo partii w regionie dosyć bezceremonialnie się zachowało wobec struktur miejskich. I jeszcze jak poczytamy wywiad z posłem Korzeniowskim i to stwierdzenie o tym, że jakby Krzysiek był kobietą, to miałby piąte miejsce, to w sumie trudno zdecydować, kogo to bardziej obraża, czy panią z piątego miejsca, czy pana Kawałkę, prawda? To jest dosyć takie brutalne, bym powiedział, sformułowanie. Także widać, że Platforma przynajmniej na poziomie regionu nie jest specjalnie jakoś pozbierana, zwarta i zjednoczona.
Ale to może też zaważyć na wyniku wyborczym. Platforma w Opolu wygrywała od lat. Czy to może sprawić, że rzeczywiście ten wynik może być nieco gorszy? Może przegrać w Opolu?
Znaczy ten wynik Platformy w Opolu jest coraz gorszy. Ona z wyborów na wybory oczywiście wygrywa cały czas, natomiast ma z wyborów na wybory coraz słabszy wynik. Gdybyśmy spojrzeli z takiego dystansu na to, jak te listy wyglądają, to można by powiedzieć, że wniosek jest taki, że całą winę za te teraz słabsze wyniki Opola ponosi organizacja miejska w Opolu i dlatego dostała taką, a nie inną nauczkę, prawda? Ale jeżeli popatrzymy na wybory samorządowe, na wybory do Parlamentu Europejskiego, to nie jest tylko i wyłącznie problem, to nie jest tylko i wyłącznie problem Opola. Jak zobaczymy, w których gminach Andrzej Duda zrobił niezłe wyniki na Opolszczyźnie, no to okazuje się, że tutaj akurat Opole nie jest jakimś największym problemem.
No i czekamy na listy Prawa i Sprawiedliwości. Czy tutaj może cokolwiek zaskoczyć, bo robi się ciasno na tych listach, szczególnie po zjednoczeniu prawicy.
Tak, no tutaj myślę, że wszyscy z pewnym taką wyczekiwaniem tak czekamy na to, co się wydarzy, dlatego że faktycznie kandydatów jest sporo. Listy, zwłaszcza jeżeli będziemy na nie patrzyli w kategoriach potencjalnych miejsc broniących, jednak czy biorących, tak, są dosyć krótkie. Więc to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, zwłaszcza, że akcesów zgłaszanych czy osobiście, czy medialnie jest dosyć sporo.
Dlatego na listy Prawa i Sprawiedliwości czekamy. Być może one w kolejnym tygodniu się pojawią. Zobaczymy, ale będzie co komentować do 25 października, wtedy wybory parlamentarne. A na razie dzisiaj wydarzenie numer jeden, czyli zaprzysiężenie nowego prezydenta. Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Poranny gość Radia Doksa.